Uspokojenie wieczorne. Zaprasza Andrzej Masłowski.
O tak, bo niekiedy w miłości serce potrzebuje drugiej szansy, a tą drugą szansą bywa przebaczenie, second chance. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się w uspokojeniu wieczornym. W poniedziałek 4 sierpnia 2025, tak jest, godzina 22:12, to dowód, że jesteśmy na żywo. Program realizuje Jacek Pol, przy mikrofonie Andrzej Masłowski. I tak spojrzałem sobie właśnie na tę datę, 4 dzień sierpnia. No, ja wiem, że żyję w kraju, w którym bardzo lubimy różnego rodzaju rocznice. Ja może mam taką mniej poważną, nie taką, którą należy od razu gdzieś w ramkę i na ścianę, ale dla mnie na przykład jest znacząca, bo ja 4 sierpnia roku 82 poprzedniego stulecia jechaliśmy z dosyć potężną paczką pociągiem do Częstochowy, ale nie na pielgrzymkę, a na zlot hipisów, proszę Państwa, na pole namiotowe. I to był taki namiot czteroosobowy, wypożyczony zresztą z TKKF-u, gdzieś tam na Winogradach, jak się nie mylę, a w tym namiocie spaliśmy 12, więc to pokazywało możliwości. I wszystkim polecam tego typu spędzanie czasu. Jest naprawdę bardzo swobodne, rock'n'rollowe i zresztą dobrze się ma do muzyki, która właśnie za nami, bo to taki zespół w pełni swobodny, powiedziałbym, że wyzwolony zespół, który potęguje dużo miłości, dobrego nastawienia, a i też kocha motocykle. Grupa 38 Special, płyta Rock and Roll Strategy. Grupa, proszę Państwa, która w sumie jest zaliczana do takiej może bardziej miękkiej odmiany Southern Rocka, bo ci najbardziej serio wykonawcy to jednak grupa Lynyrd Skynyrd, Atlas czy na przykład Allman Brothers Band, a 38 Special jako taka pochodna troszkę od Lynyrd Skynyrd. No i co istotne, właśnie zapowiada nam się nową płytą, która po ponad 20 latach już niebawem, jej tytuł My Stone, kompletnie nie wiem jaka będzie, okładka sugeruje, że chyba heavy metalowa, ale zakładam, że panowie będą cały czas w nastroju. No to proszę Państwa, dużo pięknej muzyki jak na ten czas, który mamy, który wspólnie spędzimy po 38 Special, które nam otworzyło dzisiejsze uspokojenie. Teraz będzie Gordon Haskell, którego ostatnio Państwu przedstawiałem z płyty Butterfly in China. To taka płyta, która się ukazała jeszcze na parę lat przed Harris Bar, czyli przed albumem lubianym w naszym kraju, ale nie tylko w naszym, bo płyta za sprawą piosenki How Wonderful You Are no, zdobyła poklask w wielu państwach, nie tylko zresztą Europy. No i ja, proszę Państwa, wtedy miałem też niezłego kręcenia na punkcie Haskella i po płycie Butterfly in China. Byłem kiedyś w Niemczech i akurat nowością była płyta All in the Scheme of Things. To jeszcze tutaj sobie nawet zobaczyłem teraz w pudełku, że jeszcze przylepiłem sobie metkę z ceną Deutsche Mark. To jeszcze było przed euro. Sklep World of Music, wspaniała sieć, już niestety nieistniejąca, więc mogę ją dlatego zareklamować. W każdym razie było to raj dla miłośników, tych, którzy zbierali właśnie nośniki, którzy zbierali winyle, kompakty, taśmy, bo właściwie we wszystkim był bardzo pokaźny wybór. No to skoro All in the Scheme of Things, to tylko ten przedrostek All in odejmujemy i mamy utwór tytułowy, który od razu inicjował cały album.
Got together when things went on the skids. They said before we go, we ought to let them know it was us who built the pyramids. It was all in the scheme of things, the shape of things to come. Without that cog, the thing won't run. It's all in the
Przeurocze, blisko 5 minut The Schema Things, otwierające płytę Gordona Haskella z roku 2000. Z gwizdaniem zresztą, oprócz śpiewania przez samego Gordona Haskella na saksofonie Anders Plaug, i piosenka, w której słyszymy i o faraonach, piramidach, o Arystotelesie. Jest, proszę Państwa, o Platonie, Pitagorasie, o Michale Aniele i o tym, jak Gordon Haskell nauczył się śpiewać bluesa, więc piosenka bardzo wszechstronna. I z albumu, który też zawierał kilka niespodzianek. Jedną z nim był na przykład cover Beatlesów do Eleanor Rigby. Zresztą piosenka w ogóle w światku rockowym niezwykle lubiana. W swoim czasie grupa Kansas to przerobiła i to jeszcze zrobiła z orkiestrą symfoniczną, więc tak trochę na pół rockową nutę, na pół symfoniczną. Warto do tej muzyki też może będzie kiedyś u mnie powrócić. Proszę Państwa, teraz w odtwarzaczu kompaktowym zainstalowana płyta On Air. To będzie Alan Parsons. No, album On Air, proszę Państwa, zawiera wszystkie czynniki przyrzeczone nazwie The Alan Parsons Project, a jednak firmowano go nazwą po prostu Alan Parsons. Tym samym zredukował się przyrostek Project, który zaniechano już po płycie Gaudi i tak właściwie pozostało po dzień dzisiejszy. pomimo tego, że tak naprawdę zawsze byli odpowiedni goście, a więc wszystko to, co działo się wcześniej jeszcze pod szyldem Project i niekiedy nawet te nazwiska się powielały. Ale widać, Alan Parsons miał taką myśl, taki koncept, jaki zresztą koncept do płyty On Air, który rozprawia o poszukiwaniu i odkrywaniu lotnictwa. Płyta, która wyraża fascynację lataniem, powietrznymi podróżami, no nie tylko zresztą balonowymi, co pokazuje nam okładka. Jest tu też historia Dedala i Ikara, także projekty maszyn latających, aż wreszcie ambicje podboju kosmosu. To jest świetna płyta, która niespecjalnie się przebiła, być może dlatego, że to już rok 96, a więc po tych największych sukcesach mistrza, który przypadał na przełom lat 70., 80., nawet powiedziałbym z takim wskazaniem na początek lat 80. Dobrzy tutaj wokaliści, m.in. Christopher Cross, Steve Overland z grupy FM, jest właśnie stary, dobry znajomy Eric Stewart z Tennessee C i właśnie tego pana teraz posłuchamy w piosence Blown by the Wind.
We don't know where we'll go.
Jesteśmy niesieni wiatrem, niczym chmury na niebie. Nie wiemy, dokąd zmierzamy, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, gdzie dotrzemy. Tak, proszę Państwa, wyrwani ku wolności, podążający za marzeniami. Blown by the Wind, trzecia ścieżka płyty On Air i Alan Parsons. Tak, jakąś siłą rzeczy chciałoby się od razu dopowiedzieć Project, bo to jest de facto Project, ale tego nie ma. No i bardzo Pink Floydowska momentami atmosfera tej piosenki, ale to też nas nie powinno dziwić. Było, nie było. Alan Parsons był przecież inżynierem dźwięku Ciemnej Strony Księżyca, płyty, która dla mnie bardzo też wiele znaczy, ale też i bardzo wiele dla mnie znaczy to, co napisał pan Darek z Zanim Myśla, którego bardzo gorąco pozdrawiam, który jest w ogóle bardzo aktywnym słuchaczem, co też no, trochę przypomina mi szkołę. Panie Darku, czy pan w szkole był też taki aktywny? Bo ja byłem zawsze cichy jak struś, zawsze nieprzygotowany, gdzieś tam w ostatniej ławce. Pan Darek ewidentnie jest tutaj oblężony wiedzą i świetną pamięcią, bo to prawda, po wspomnianym przeze mnie zlocie hipisowskim, na którego pojechałem 4 sierpnia 82, to 12 sierpnia tego samego roku, proszę Państwa, w poznańskiej arenie występowali Budgie. I to w ogóle była trasa po całej Polsce. Tych miast było tam, już nie pamiętam, chyba z 7 albo może i 8. No i Poznań właśnie był jednym z nich. Bilety na ten koncert, panie Darku, jeśli ma pan bilet, niech pan odszuka, bo wydaje mi się, że one były po 400, dawne 400 zł. No i koncert był potęga. Wtedy zdaje się, że jako support występowali Easy Rider, tak? A ja kupiłem sobie na stoisku z koszulkami t-shirt z zespołem Krzak, z ich logo. Krzak Blues Rock Band, czyli dokładnie ten znaczek, który widniał na ich pierwszej koncertowej płycie. Cudowne czasy. A moment, proszę Państwa, kiedy rozpoczął się ten koncert, kiedy Steve Williams zaczął odgrywać bębnowy wstępniak i potem do głosu dochodzili poszczególni muzycy, John Thomas na gitarze, Bark Shelley na basie i oczywiście z wokalem. To były ciarki, a ja stałem gdzieś tam przy głośniku, gdzie naprawdę nieźle się sączyło, nieźle waliło i to była przyjemna głuchota na najbliższe 2-3 dni od przeżycia. Ale my tutaj w innym nastroju, nie w takim heavy metalowym, natomiast teraz, proszę Państwa, Kate Bush, bo ona w środę 30 lipca obchodziła 67 urodziny, a to jest w sumie niezła okazja, by sobie jej posłuchać. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, każda okazja posłuchania Kaśki jest dobra, a Wichrowe Wzgórza, od którego ja rozpoczynałem jako 13-latek, kiedy słuchałem z polskiego singla Tom Presu z zafascynowaniem, z dreszczem, no wręcz z podnietą i zachwytem, to są chwile, które musielibyście Państwo zobaczyć i mielibyście z tego chyba niezłą uciechę, ale ta muzyka dobrze mnie nastawiała, dobrze mnie uwrażliwiała na artystkę, która w ogóle genialnie utalentowana, o przepięknym głosie, jedynym zjawiskowym, niepodrabialnym. W 78 roku, czuli wtedy, kiedy był numer Wuthering Heights, czyli właśnie Wichrowe Wzgórza, ona wydała dwie płyty. Ta Kick Inside wyszła na początku, jakoś chyba w lutym czy w marcu, natomiast drugi long play, już nie tak przebojowy, Lionheart, ukazał się nie w grudniu, a jakoś tak w listopadzie, z tego co pamiętam, tak więc dwa albumy w ciągu jednego roku, to jest coś, czego coś już dzisiaj nie przytrafia, ale to jest coś, co było kiedyś normalne. King Crimson potrafili wydawać po dwa albumy rocznie, Uriah Heep tak robili i było to coś normalnego, proszę Państwa. Kate Bush też było na to stać. I na tej drugiej płycie właśnie Lionheart, taki przebój, troszkę może zapomniany, na pewno nie z tej wielkości, co Babuszka, co Army Dreamers, co The Man with the Child in His Eyes, czy właśnie Wuthering Heights, ale to jest piosenka, którą warto sobie dzisiaj przypomnieć. We've been told we're not afraid of you. Chciałoby się powiedzieć wow, ale to piosenka się nazywa wow. My oczywiście możemy też takie wow na jej posłuch zrobić. Rzecz traktująca o show biznesie, o świecie rozrywki w ogóle. No więc nie tylko sprawa dotyczy muzyki, ale i filmu czy teatru. I tutaj Kate Bush jest właśnie gwiazdą filmową, a więc widzi na oczy i kanty, i oszustwa, i konkurencyjność, także ludzi niszczących innych dla własnej kariery, rozumie wyścig szczurów, w sensie pojmuje, nie że popiera. I w pewnym momencie śpiewa: kochanie, damy ci rolę, ale będziesz musiała zagrać idiotkę. To, proszę Państwa, trzecia ścieżka, a więc serce strony A płyty Lionheart. Płyta, która już była jakby taką konsekwencją nawiązania współpracy z Davidem Gilmourem, który pomógł jej dużo wcześniej, który tak naprawdę pomógł jej rozwinąć skrzydła i pokazać, jak należy stąpać właśnie na tej ścieżce kariery. I tutaj już Kate Bush jest bardziej pewna siebie. Co prawda muzycznie może już nie jest tak uroczo jak na jedynce, ale wiemy o tym, że nie warto było tracić zapału i wiary w nią, bo przecież była jeszcze później płyta Hands of Love w połowie lat 80. No absolutnie rzecz przepiękna, którą każdy powinien znać. To teraz album trochę starszy, 75. rok. Jedyna rzecz, duet tu Justin Hayward, John Lodge, czyli taka moody bluesowska kolaboracja. No to jest płyta z okresu, kiedy moody blues praktycznie nie istnieli i wtedy wszyscy członkowie wydawali swoje solowe projekty, a z racji oczywistych najlepiej miały się te podpisanym nazwiskiem Justina Haywarda. No i właśnie w tej przerwie, w środku tej przerwy pojawił się album Blue Jays. On się świetnie miał komercyjnie na Wyspach i w Stanach, ale w ogóle podobał się jakby na całym świecie. I winyl zawierał 10 piosenek. Jednak największą niespodzianką był numer, który ludzie niektórzy znali, bo pojawił się w sesji takiej przypadkowej, ponieważ pewnego razu Eric Stewart z Tennessee zaproponował Haywardowi i Lodge'owi wspólne właśnie nagrywanie jakiejś piosenki, bo było wolne studio na jeden dzień. Słuchajcie, jeśli macie jakiś numer, macie ochotę, to możemy wejść do studia, go wspólnie zrealizować. Ale płyta Blue Jays była generalnie już gotowa, więc już tam nie można było nic wcisnąć i ten utwór był taki trochę na półkę, na poleżenie sobie, na jakąś okazję. Świetną okazją był właśnie rynek płyt kompaktowych, który spowodował, że wiele muzyki trochę zapomnianej zaczęło powracać w ramach utworów dodatkowych, albo nawet nie sygnalizowano, że jest to utwór dodatkowy, tylko tak wciskano w płytę, jakby on już wcześniej kiedyś był, a jego nie było. I tak zrobiono właśnie z piosenką Blue Guitar, którą na kompakcie dołączono w samym finiszu, tak właśnie jakby ta piosenka była przynależna albumowi. Blue Guitar to na finiszu płyty Blue Jazz, czyli takie sójki błękitne. Justin Hayward i John Lodge, proszę Państwa, w połowie lat 70. I nawet fajnie, że udało mi się przypadkowo wspomnieć o Ericku Stewarcie, bo to bardzo znacząca postać dla tej piosenki, dla tej właśnie sesji, gdzie ten CC tutaj się zebrali i stworzyli taką jednorazową kolaborację, bardzo piękną, chociaż piosenka jest kompozytorska, przypisana Justinowi Haywardowi, no bo to w zasadzie w ogóle był zamysł tej płyty, by tylko i wyłącznie kompozycjami dzielili się Hayward i Lodge, tak jak było w The Moody Blues. I wiecie Państwo, kto w The Moody Blues było. Kto komponował, ten śpiewał. W Barclay James Harvest też była taka zasada i przeważnie to tak funkcjonowało. Więc jak macie Państwo w tych nawiasach podanych twórców, to można się mniej więcej spodziewać takiego, a nie innego głosu. Nie wszędzie to obowiązuje, ale to jest bardzo sprawiedliwe. Teraz przed nami w odtwarzaczu kompaktowym album z 71 roku, to znaczy z reedycji kompaktowej, oczywiście o wiele młodszej, bo mającej 15 lat, ale płyta ukazała się w 71 jako jedyny album krótkotrwałej brytyjskiej formacji Fields. No oni grali takiego heavy prog rocka, i w zasadzie była to muzyka, która się do uspokojenia w ogóle nie nadaje, poza jednym utworem, który pojawił się w drugiej części tego albumu i za chwilę sobie tego posłuchamy. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że to była trójka panów, bardzo znaczące nazwiska. Otóż Graham Field, który grał na organach i na pianinie, a to muzyk zespołu Rare Bird, znanego zresztą u nas szczególnie za sprawą piosenki Sympathy. No i perkusista Andy McCulloch, a więc facet, który otarł się o King Crimson. Co prawda to była tylko płyta Lizard, ale zawsze. Zresztą w ogóle w King Crimson było bardzo wielu muzyków, bo oni często pojawiali się na moment, na właśnie jeden album, albo na przykład na półtora albumu. To też tak nieraz bywało. Gordon Haskell na przykład był taką postacią dzisiaj słuchany, że był przez moment na płycie In the Wake of Poseidon, a potem na Lizard był praktycznie na całej. A właściwie prawie na całej, bo jak wiemy, w końcówce pojawił się też w jednej z części John Anderson, wokalista grupy Yes. No więc proszę Państwa, i tym najmniej znanym to był wokalista Alan Barry, który obsługiwał jeszcze gitarę, bas, mellotron. On oczywiście nie był takim człowiekiem, takim żółtodziobem wziętym znikąd. Miał już na swoim koncie parę różnych formacji, ale to były zespoły mało znaczące, właściwie nieznane, często legitymizujące się wydanymi singlami, po jeden, po dwa single, on przeskakiwał do innej formacji, znowu krótka jakaś historia, jakiś epizod i dopiero ten Fields, oni mieli szansę stać się grupą na dłużej, a stali się tylko na jeden album, co prawda w sumie na dwa, bo potem jeszcze w 2015 roku ukazała się płyta kompaktowa, która zawierała materiał z roku późniejszego, ale to już nie był album za życia, tylko materiał wynaleziony właśnie w archiwach. A my z tego właściwego, piosenka nazywa się Fair Haired Lady.
Meeting on a weekend for the first time. All the wrong things running through my mind. But when I kissed my fair-haired lady, I smiled. I found she wasn't the usual kind. Wednesday morning sunshine by the river, saying what I found so hard to say, trying to find the words I'd never said, trying in a shy and awkward way. Fair-haired lady, I've seen you laugh and cry. Fair-haired lady, hello, I've loved you, goodbye. short summer's gone forever. Too hard for me to try and explain away. There were no more roses to buy you, my love, and no more songs for us to play. Fair-haired lady, I've seen magic, it still lingers between us. For my lovely fair-haired lady and me.
Lato zbyt krótkie i odeszło bezpowrotnie. Nie było już róż, by ci je kupić, i nie było już piosenek, które moglibyśmy zagrać. Fair Hair Lady, ósma ścieżka jedynej płyty Za życia zespołu Fields, która nazywała się po prostu Fields, czyli Pola, w 71 roku. Proszę Państwa, w 1989 Tom Petty wydał pierwszy album bez grupy Heartbreakers. Ta płyta nazywa się Full Moon Fever. To oczywiście była pierwsza płyta bez Heartbreakersów, ale oczywiście nie pierwsza w ogóle, bo tych płyt miał już parę na koncie. Przy okazji miał ugruntowaną sławę, ogólnoświatową rozpoznawalność. No i wtedy wdał się we współpracę z Jeffem Lynnem, liderem Electric Light Orchestra. No, zresztą wcześniej jeszcze współpracował w takim zespole, który z założenia miał być efemeryd, dom, ale starczyło sił na dwie płyty, Traveling Wilburys. To wtedy byli Jeff Lynne, Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison i Roy Orbison. Po śmierci Roya Orbisona potem zespół wydał jeszcze jeden album i pierwsza płyta nazywała się Volume One, czyli część pierwsza, a druga płyta nazywała się przewrotnie część trzecia. A więc miało być to takie trochę przekorne. To tak samo mniej więcej jak było z Andrew Eldritchem, który wydawał składankę Sisters of Mercy, tytułując ją, że to jest część pierwsza, a z góry zakładał, że części drugiej już nie będzie. To tak dla tych, którzy później by sobie ścierali pazury na tym, co się dalej wydarzy. Proszę Państwa, kapitalny album Full Moon Fever, to jest w ogóle moja ukochana płyta tego artysty. Mam przy sobie wydanie amerykańskie, które otrzymałem no tak w miesiąc po premierze od mojej siostry, która wtedy mi przysłała paczką. To był czas, kiedy jeszcze nie miałem, proszę Państwa, odtwarzacza kompaktowego, już dostałem od niej pierwsze płyty. Odtwarzacz pojawił się jakoś miesiąc, dwa miesiące później i to były takie opakowania long sleeve'y. To wiecie Państwo, to były takie długie kartoniki, które były, jakbyśmy położyli obok siebie dwa opakowania od CD standardowe, no to wtedy wyszedłby nam taki long sleeve, czyli połowa okładki płyty winylowej. To był taki mniej więcej rozmiar. Wydawano to tylko w Stanach Zjednoczonych. Pięknie to wygląda, ale wiadomo, no względy komercyjne i potem popularyzacja nośnika, te fajne elementy wręcz baśniowe wymiotły, no i spowodowały taką minimalizację wszystkiego, a właściwie bardziej mikro. W każdym razie, proszę Państwa, ta płyta, która w tej chwili jest na stole uspokojenia wieczornego, bardzo wiele przeżyła, a jest wciąż w niezłym stanie. Na tyle kocham ten album, że mam jeszcze jeden egzemplarz domu zabezpieczony, już dokupiony później, w razie gdyby. I tak samo mam winyl, który jest wciąż zafoliowany w razie gdyby. Od szaleństwo. Face in the Crowd, proszę Państwa, twarz w tłumie. Czwarta ścieżka, single, kompozycja Toma Petty'ego, Jeffa Lynne'a. Posłuchajmy.
Before all of this, another town. You were just a face in the crowd. You were just a face in the crowd. Out in the street, walking around. Into my heart, into my life, and you were just a face in the crowd. You were just a face in the crowd. Out in the street, loud, facing the crowd. Into my heart, into my life, and you were just a face in the crowd. You were just a face in the crowd. Out in the street, in the crowd.
Na ulicy, spacerując, byłaś tylko twarzą w tłumie, face in the crowd, proszę Państwa, Tom Petty bez Heartbreakers. Następna płyta była z Heartbreakersami, ale to już na inny raz, na inną opowieść, bo ja patrzę teraz na zegar i przychodzi nam się pożegnać. Pięknie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słońca sobie życzmy. Zdecydowanie go brakuje. Niech się zrobi to lato, chociaż w tej końcówce. Kłaniamy się. Jacek Pol, który program zrealizował, Andrzej Masłowski przy mikrofonie. Do naszej poduszki będzie Matthew Fisher z płyty Journeys and taka piosenka Marie. Żaden przebój, ale ponieważ to organista Procol Harum, stara płyta z 73, niech dogra do serwisu. Do usłyszenia. And I just sit here thinking.